Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W tym samym czasie, gdy w Związku Radzieckim kręcono zdjęcia do filmu Lecą żurawie, na Zachodzie trwały prace nad słynnym mostem na rzece Kłaj. O ile jednak Michaił Kałatozow ukazywał bezsens wojny poprzez pryzmat losów młodej dziewczyny, nadaremno oczekującej na powrót narzeczonego z frontu, to David Lean skoncentrował się na paradoksach i absurdach, jakie rodzi życie żołnierzy wziętych do niewoli. Mimo dość precyzyjnego osadzenia akcji filmu w realiach historycznych, ukazane zdarzenia tylko częściowo pokrywają się z faktami.
Japończycy naprawdę w morderczym tempie budowali dla potrzeb wojska ogromną linię kolejową, mającą połączyć Bangkok z Rangunem. Naprawdę też pracowały przy niej dziesiątki tysięcy jeńców wojennych, którzy masowo umierali z powodu tropikalnych chorób i zwycięczenia. Jednak nie jest już prawdą, że najważniejszy i najtrudniejszy jej odcinek, czyli tytułowy most na rzece Kwai, pozwolono nieomal samodzielnie zbudować Brytyjczykom. Do fikcji literackiej należy także jego wysadzenie przez grupę alianckich komandosów zrzuconych w środek indochińskiej dżungli. Jednak zamierzeniem reżysera nie było stworzenie filmu ściśle historycznego, lecz obserwacja ludzkich zachowań w sytuacji ekstremalnej, a więc w sytuacji, gdy krańcowo trudne warunki i ciągłe zagrożenie śmiercią zmuszają do wyborów, dla których trudno znaleźć wzorce w codziennym życiu.
Jeśli będziecie ciężko pracować, możecie liczyć na dobre traktowanie. Jeśli nie, spotka was kara. Teraz słówko o ucieczkach. Nie ma tu drutów kolczastych, płotu, ani wież strażniczych. Nie są potrzebne. Wokół jest tylko dżungla. Ucieczka jest niemożliwa. Zginiecie. Dzisiaj odpoczywacie. Zaczynamy od jutra.
W centrum opowieści Lina znajduje się konflikt między dwoma pułkownikami wrogich armii. Saito to komendant jednego z obozów jenieckich rozmieszczonych w dżungli wzdłuż budowanej trasy kolejowej. Natomiast Nicholson jest dowódcą brytyjskiego oddziału wziętego do niewoli. Japończycy, którzy ze względów strategicznych śpieszą się z robotami, potrzebują każdej pary rąk. Dlatego też zmuszają do pracy fizycznej nie tylko zwykłych żołnierzy, lecz także oficerów. Nicholson, buntujący się przeciw łamaniu międzynarodowego prawa, sprawia wrażenie, jakby zapominał, że wojna to nie partia krykieta rozgrywana wśród dżentelmenów. Nie zważając, że swoim postępowaniem może ściągnąć nieszczęście nie tylko na siebie, lecz również na innych, domaga się kategorycznie, by zgodnie z konwencjami genewskimi zwolnić kadrę oficerską od obowiązku pracy lub przydzielić jej funkcje nadzorcze. Saito na różne sposoby próbuje złamać jego upór, lecz dumny Anglik pozostaje nieugięty.
Zwracam pańską uwagę na artykuł 27 konwencji genewskiej. Strony walczące mogą wykorzystywać do prac fizycznych wszystkich zdrowych jeńców z wyjątkiem oficerów. Proszę mi to dać. Chętnie. Rozumie pan po angielsku? A pan po japońsku? Niestety, ale z pewnością możemy się postarać o wierne tłumaczenie. Kodeks wyraźnie precyzuje: nie ruszać się z miejsc. Kodeks? Jaki kodeks? Tchórzy? Cóż pan może wiedzieć o kodeksie żołnierskim, o Bushido? Nic. Nie zasługuje pan na dowództwo. Skoro nie uznaje pan praw cywilizowanego świata, nie musimy się wam podporządkować. Moi oficerowie nie będą pracować fizycznie. Zobaczymy.
Zupełnie inną postawę, ale zgodną ze zdrowym rozsądkiem, prezentuje Shears, amerykański cwaniak, podający się za oficera. chcąc za wszelką cenę przeżyć, nie dyskutuje, co jest, a co nie jest zgodne z konwencjami międzynarodowymi, lecz udaje uległość. Zjednuje sobie japońskich oficerów, dzięki czemu bezkarnie symuluje różne choroby i większość czasu spędza w miejscowym lazarecie, gdzie sposobi się do ucieczki. Taktyka okazuje się skuteczna, gdyż w końcu udaje mu się zbiec i dotrzeć do swoich.
Tymczasem pułkownik Nicholson zupełnie nieoczekiwanie również odnosi zwycięstwo. Komendantura obozu, doprowadzona do rozpaczy żółwim tempem prac sabotowanych dyskretnie przez Brytyjczyków, decyduje się uwolnić z ciężkiego aresztu ich dowódcę i przystać na jego żądania. Od tego momentu Nicholson wprawia w zdziwienie nie tylko Japończyków, ale także swoich podwładnych. Twierdząc, że pozorowana praca, którą dotąd wykonywano, tylko demoralizuje żołnierzy, nakazuje solidność i rzetelność, a nawet poświęcenie. Co więcej, na jego polecenie brytyjscy oficerowie korygują w japońskim projekcie błędy, które mogły spowodować szybkie zawalenie się mostu, by w końcu samemu przejąć kierowanie budową.
Panowie, mamy problem. Zawdzięczamy go Japończykom. Nie ma tu porządku ani dyscypliny. Musimy odbudować nasz batalion. To nie będzie łatwe, ale na szczęście mamy most. Most? Zgadza się. Damy tym dzikusom lekcję poglądową w zakresie wydajnych zachodnich metod pracy. Pokażemy im, co potrafi brytyjski żołnierz. Rozumiem. Nie będzie to łatwe w tej głuszy, gdzie brakuje dosłownie wszystkiego, ale to nasze wyzwanie. Naprawdę zależy panu, żeby nasi ludzie zbudowali ten most? Zwykle jesteś bystry, Evans. Znam ich. Muszą mieć zajęcie. Gdyby nie było mostu, wymyślilibyśmy coś innego. To prawda. Ale mieliśmy szczęście. To ma być porządny most. Nasi żołnierze muszą być dumni. Rozumiemy się?
W Nicholsonie duma oficera brytyjskiego imperium bierze górę nad zmysłem stratega. Pułkownik nie uświadamia sobie, że każdy dobrze przykręcony podkład i każda solidnie zamocowana belka przekłada się na większą ilość transportów wojskowych, które zaowocują śmiercią dodatkowej liczby alianckich żołnierzy. Po odniesieniu zwycięstwa nad komendantem obozu jego jedynym pragnieniem staje się to, by pośród dżungli wznieść pomnik brytyjskiego geniuszu, potwierdzającego wyższość Europejczyków nad Azjatami. Jego zaślepienie osiąga apogeum w dniu otwarcia mostu. Dostrzegłszy ładunki wybuchowe założone przez komandosów, robi wszystko, by nie dopuścić do jego wysadzenia. Opamiętanie przychodzi jednak zbyt późno.
Jestem brytyjskim oficerem, mam wysadzić most. Wysadzić most? Tak jest, mam rozkaz. Wysadzić most? Nie ma czasu. Proszę mnie puścić. Zabij go, James. Co ja zrobiłem?
Opowieść o szaleństwie wojny, w którym białe przestaje być białe, a czarne czarne, zyskała szerokie uznanie publiczności. Także Akademia Filmowa uhonorowała Most na rzece Kwai aż 7 Oscarami, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz dla Aleka Guinnessa za rolę pułkownika Nicholsona.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.